Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do kontemplacji krzyża i wewnętrznego wyciszenia zachęcił papież podczas audiencji ogólnej.
List o nauczaniu religii w szkole wystosowała Kongregacja Edukacji Katolickiej.
W Elblągu zmarł biskup Andrzej Śliwiński.
9 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
O krzyżu jako najwyższym akcie miłości Boga wobec człowieka oraz o potrzebie umiejętności wewnętrznego wyciszenia, które pozwala wsłuchać się w głos Boży, mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. Wzorem takiej zdolności kontemplacji są święci mnisi, ale modlitwa i medytacja Pisma Świętego są ważne dla każdego z nas, powiedział w katechezie papież. Jej przedmiotem była postać świętego Piotra Damianiego, średniowiecznego mnicha eremity, a później biskupa zaangażowanego w reformę ówczesnego kościoła.
Święty Piotr Damiani urodził się w Rawennie, gdzie także zdobył wykształcenie i przyjął święcenia kapłańskie. Był przede wszystkim znanym ascetą, znakomitym prawnikiem, kanonistą, znawcą Biblii, ojców kościoła i łaciny. W 1034 roku wstąpił do klasztoru benedyktynów eremitów Fonte Avellana. Tam zredagował nową regułę eremicką. Położył w niej nacisk na dyscyplinę zakonną, zachowanie milczenia, modlitwę, post, posłuszeństwo, miłość braterską, nieodzowność codziennej medytacji Pisma Świętego. Zachęcał do umiłowania Trójcy Świętej, Krzyża Chrystusa i Kościoła. Dostrzegając liczne braki w karności duchowieństwa, opuszcza klasztor i przyjmuje święcenia biskupie, by we współpracy z papieżem poświęcić się reformie kościoła. Wkrótce po śmierci jego pamięć otoczono czcią należną świętym.
Do watykańskiej auli Pawła VI przybyło ponad 1500 Polaków.
Drodzy pielgrzymi polscy, siostry i bracia, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Wczoraj opoczyliśmy święto narodzenia Najświętszej Marii Pani. Jej narodzenie było dla świata zapowiedzią zbawienia, który jest celem życia każdego z nas. Niech Maria wjedna wam łaskę wiary, pokój ducha i nadzieję na życie wieczne. Wam tu obecnym i waszym bliskim serca błogosławień.
Pozdrawiając Czechów, papież podziękował im za modlitwę i oznajmił, że z radością czeka, by odwiedzić ich ojczyznę.
Przemawiając z kolei po włosku, Benedykt XVI zwrócił się szczególnie do przedstawicieli Coldiretti, doradcy kościelni tej największej włoskiej organizacji rolniczej, rozpoczęli dziś w Rzymie krajowy zjazd. Ojciec Święty życzył im, aby podejmowane podczas spotkania tematy umacniały etyczne zasady w gospodarce, by solidarnością ożywić nadzieję. Temat obrad brzmi bowiem: etyka i gospodarka dzisiaj, solidarność skrzydłami nadziei.
Zjazd doradców kościelnych Coldiretti zainaugurowała msza święta, której przewodniczył kardynał Tarcisio Bertone. W homilii watykański sekretarz stanu nawiązał do niezbywalnej roli, jaką w gospodarce pełni rolnictwo. Wiele na ten temat ma do powiedzenia katolicka nauka społeczna. Właśnie rolnictwo jest bowiem tą dziedziną działalności gospodarczej, w której doświadcza się potrzeby rzeczywistej ekologii w różnych jej wymiarach. Kościół nie tylko popiera ochronę ziemi, wody i powietrza, ale przede wszystkim angażuje się w obronę człowieka przed samozniszczeniem, mówił kardynał Bertone, nawiązując do słów z encykliki Caritas in Veritate o relacji między ekologią ludzką a ekologią środowiskową. Życzył, aby rolnicy przyczynili się do budowania świata, w którym pokój będzie owocem dzielenia się dobrami przez wszystkich jego mieszkańców.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Wolność religijna i prawo do edukacji musi się wyrażać w możliwości swobodnego wyboru szkoły oraz w nauczaniu religii w szkołach publicznych zgodnie z przekonaniami religijnymi rodziców. Przypomina o tym list Kongregacji Edukacji Katolickiej do przewodniczących konferencji episkopatów. Watykańska dykasteria zauważa, że dziś często się dyskutuje o nauczaniu religii w szkole, a także wprowadza się w tym zakresie nowe regulacje prawne. Niekiedy dążą one do marginalizacji tego przedmiotu bądź do zastąpienia go zajęciami z etyki czy religioznawstwa. Porównawcza i bezstronna prezentacja różnych religii jest podyktowana względami ideologicznymi i w praktyce prowadzi uczniów do relatywizmu bądź obojętności religijnej, zauważa watykański dokument.
List Kongregacji Edukacji Katolickiej przypomina, że zadaniem szkoły jest formacja integralna, a to oznacza, że nie może w niej zabraknąć wymiaru duchowego i moralnego, jednakże to rodzice są podstawowymi wychowawcami swych dzieci i dlatego powinno się uszanować ich przekonania. W dokumencie jest również mowa o szkołach katolickich. Ich związek z kościołem hierarchicznym ma gwarantować katolicką tożsamość. Są one otwarte także na niekatolików, którzy podzielają i szanują katolicką wizję oświaty. Powinny one uszanować wolność religijną swych uczniów. Nie może to jednak ograniczać prawa i obowiązku Kościoła, by publicznie głosić swą wiarę, czytamy w liście watykańskiej dykasterii.
W najbliższym czasie z roboczą wizytą do Watykanu wybiera się przewodniczący Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, arcybiskup Hilarion Aufijew. Będzie to już kolejne spotkanie tego duchownego z następcą świętego Piotra. Rozmawiał on już bowiem przed laty z Janem Pawłem II oraz z obecnym papieżem.
Celem wizyty jest omówienie problemów związanych z dialogiem między obydwoma kościołami. W obecnej chwili między Patriarchatem Moskiewskim i Kościołem Rzymskokatolickim istnieją dobre relacje, przy czym poprawa stosunków nastąpiła w ostatnich latach przy papieżu Benedykcie XVI, stwierdził rosyjski hierarcha prawosławny. Prowadzimy otwarty, bezpośredni dialog, ukierunkowany na prezentację poglądów chrześcijańskich we współczesnym świecie. Wypracowujemy również wspólne odpowiedzi na problemy pojawiające się w dzisiejszej rzeczywistości, podsumował swoją wypowiedź arcybiskup Hilarion. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Kuba przeżywa głęboki kryzys moralny i społeczny, mówił o nim arcybiskup stolicy tego kraju podczas mszy na zakończenie procesji, w której tysiące Kubańczyków przeszły wczoraj przez centrum miasta. Narodzenie Matki Bożej obchodzi się tam jako święto patronki wyspy Maryi Skobre, której sanktuarium znajduje się w diecezji Santiago de Cuba. Czci się ją w nim od ponad 4 wieków.
Kardynał Jaime Ortega zwrócił uwagę na takie problemy jak rozwiązłość seksualna, brak zaangażowania społecznego, narkotyzowanie się hałaśliwą muzyką, brak poszanowania dla innych czy pijaństwo. Doszło tam nawet do zabójstw duchownych w celach rabunkowych, przypomniał metropolita Hawany. Nawiązał do zamordowania przed 2 miesiącami księdza Mariano Arroyo. Ten hiszpański kapłan od lat pełnił posługę na Kubie. Podobnie kilka miesięcy wcześniej poniósł tam śmierć inny hiszpański duszpasterz, ksiądz Eduardo de la Fuente. Procesje odbyły się także w innych miastach Kuby. W sanktuarium w Cobre arcybiskup Dionisio Garcia zaapelował do rodaków o wzajemny szacunek, niezależnie od różniących ich poglądów. Metropolita Santiago de Cuba podkreślił, że wszyscy są dziećmi bożymi i powinni stawiać Boga na pierwszym miejscu. Podczas wczorajszych obchodów Kubańczycy modlili się o pojednanie, dialog i pokój oraz przezwyciężenie kryzysu gospodarczego.
W pierwszych 10 lat trwającego na Kubie już od pół wieku reżimu komunistycznego publiczne manifestowanie wiary na ulicach było tam zakazane, a religia spychana do sfery prywatnej. Po pamiętnej wizycie papieskiej przed 10 laty władze pozwoliły urządzać tradycyjne procesje. Kościół nadal jednak nie ma dostępu do szkół ani mediów.
W Kostaryce wiele dzieci cierpi ubóstwo i jest spychanych na margines społeczny. Na potrzebę zaradzenia sytuacji wskazał przewodniczący episkopatu tego kraju w komunikacie wydanym z okazji obchodzonego tam wczoraj Dnia Dziecka. Zbiega się on ze świętem narodzenia Matki Bożej, która w Ameryce Łacińskiej czczona jest tego dnia jako mała dziewczynka.
Arcybiskup Hugo Barrentes zwraca uwagę na szereg bolączek, które godzą w dobro najmłodszych Kostarykan. Wymienia aborcję, przemoc fizyczną i emocjonalną, nadużycia seksualne, pracę nieletnich, ksenofobię, narkomanię, narastające różnice społeczne. Podkreśla, że szczególnie narażone są młode pokolenia z takich grup jak tubylcy, murzyni i migranci. Kategorie te spycha się na margines społeczny, a najbardziej dotyka to dzieci. Nędza, którą cierpią tysiące kostarykańskich rodzin, jest główną przyczyną łamania praw dzieci i młodzieży, uważa arcybiskup stolicy kraju. Wzywa on do stworzenia systemu ich obrony wspólnym wysiłkiem państwa, instytucji publicznych i społecznych, a także organizacji międzynarodowych. Proponuje ustanowienie w tym celu czegoś w rodzaju ministerstwa do spraw rodziny, które dbałoby o dobro wszystkich jej członków, kobiet, dzieci czy osób starszych.
Korupcja i bieda wzajemnie potęgują niesprawiedliwość, czytamy w apelu do sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona podpisanym przez Caritas Internationalis oraz 50 innych zwierzchników religijnych i dyrektorów organizacji międzynarodowych. Według nas tylko dwa elementy mogą być silnymi i wiarygodnymi mechanizmami kontrolnymi w walce z korupcją – przejrzystość i współudział społeczny. Przywódcy opublikowali swój list na temat zwalczania tej plagi społecznej w związku z odbywającą się w Wiedniu sesją ONZ poświęconą przeglądowi mechanizmów antykorupcyjnych. Natomiast w listopadzie bieżącego roku odbędzie się kolejna runda rokowań z Dauchy, która również powinna wypracować nowe i skuteczne mechanizmy zapobiegające tej patologii. Korupcja podkopuje zasady sprawiedliwości i równości, niszczy system wartości, jedność społeczną i zaufanie wzajemne, podkreślają zwierzchnicy religijni.
Afrykę Zachodnią dotknęła katastrofalna powódź. W ciągu jednego tylko dnia spadła tam 1/4 rocznych opadów. Kraje najbardziej poszkodowane to Benin, Ghana, Niger, a przede wszystkim Burkina Faso. Dach nad głową straciło tam ponad 500 000 osób. Dla powodzian przeznaczone też zostaną ofiary złożone przez wiernych w czasie niedzielnej mszy świętej. Zdaniem przewodniczącego Regionalnej Konferencji Episkopatu, arcybiskupa François Ruamby, kraje Afryki Zachodniej nie poradzą sobie same z kataklizmem. Dlatego apeluje on do wszystkich kościołów na świecie o konkretne świadectwo solidarności.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Dziś nad ranem zmarł w Elblągu emerytowany biskup elbląski Andrzej Śliwiński. Miał 70 lat. Biskup Andrzej Śliwiński urodził się 6 czerwca 1939 roku w Werblini koło Pucka. W latach 1956-61 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 grudnia 1961 roku. Został mianowany biskupem 9 kwietnia 1986, a 15 czerwca tego samego roku w Pelplinie został konsekrowany na biskupa pomocniczego diecezji chełmińskiej. Biskupem elbląskim został 25 marca 1992 roku. Ingres do tamtejszej katedry świętego Mikołaja odbył się 17 maja 1992 roku. Z apelem o modlitwę w intencji obrony życia w związku z zaplanowaną na wrzesień debatą na temat in vitro zwrócił się do diecezjan biskup rzeszowski Kazimierz Górny. Przewodniczący Rady do Spraw Rodziny przy konferencji Episkopatu Polski podkreślił, iż potrzeba społecznego wsparcia i wielkiej modlitwy, by posłowie stanęli po stronie życia.
Prosimy was wszystkich, duchownych i świeckich, o modlitwę, byśmy wszyscy stanęli w obronie życia poczętych istot ludzkich. Jeśli staniemy w obronie życia nienarodzonych, uprosimy u Pana Boga błogosławieństwo, miłosierdzie. Polska stanie w obronie każdego poczętego dziecka.
Jednocześnie biskup Górny zaapelował do wszystkich parlamentarzystów o obronę życia ludzkiego i niedopuszczenie w polskim prawie procedury in vitro.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.